Drodzy bracia i siostry, w części pierwszej naszego zebrania, jak to mamy w zwyczaju, wykład. Dzisiejszy temat będzie pochodził z Ewangelii, słowa naszego Pana, a właściwie przypowieść naszego Pana z 13 rozdziału Mateusza, z początku tego rozdziału. Zanim ktoś w Biblii sobie znajdzie to miejsce, może sobie zadać pytanie, jaka to przypowieść na początku 13 rozdziału Mateusza. Nie pamiętamy tak dobrze, prawda? Ja sam bym nie wiedział, jaka dokładnie jest. Otóż jest tam przypowieść o siewcy. Mateusz 13 rozdział od 3 do 8 nasz Pan mówi o sianiu i o glebach, na które ziarno siane spadało. Przypomnijmy sobie teraz na początku tę przypowieść. Ona jest zapisana aż w trzech Ewangeliach. Ja będę się trzymał Mateusza po kolei, ale to i czasami zajrzymy do innych dwóch miejsc, ponieważ w tych innych dwóch miejscach będą czasami myśli uzupełniające, takie, których nie ma u Mateusza, wobec tego chętnie sobie je stamtąd przeniesiemy. Ale na razie przypowieść jako taka. Przypowieść o siewcy, Mateusz 13, od wersetu 3 do 8. I mówił do nich wiele w podobieństwach i rzekł. I tak się zaczyna ta nasza przypowieść. Oto wyszedł siewca, aby siać. A gdy siał, padły niektóre ziarna na drogę i przyleciało ptactwo i zjadło je. Inne zaś padły na grunt skalisty, gdzie nie miały wiele ziemi i szybko powschodziły, gdyż gleba nie była głęboka. A gdy wzeszło słońce, zostały spieczone, a że nie miały korzenia, uschły. A inne padły między ciernie wyrosły i zadusiły je. Jeszcze inne padły na dobrą ziemię i wydały owoc, jedne stukrotny, drugie 60-krotny, a inne 30-krotny. Tyle przypowieści naszego Pana. Dosyć krótka w sumie, prawda, przypowieść, ale dużo, dużo rzeczy i dużo, dużo treści tutaj mamy. Jest to jedna z przypowieści, jedna z niewielu, trzeba było dodać, przypowieści naszego Pana, które On osobiście wyjaśnił uczniom. Zrobił to na przykład u Mateusza w 13 rozdziale od 18 do 23 wersetu. My będziemy po te wyjaśnienia zaglądać, gdy będziemy omawiali poszczególne rodzaje ziemi, na które padało ziarna. Zatem tylko mówię, że nasz Pan to wyjaśnił, ale po jego wyjaśnienia sięgniemy sobie wtedy, kiedy będziemy daną ziemię omawiali jako taką. Co ta przypowieść ilustruje? Ilustruje ona metodę Boga w wyszukiwaniu członków klas ludu Bożego przed wiekiem tysiąclecia. Tak zwany wieku Ewangelii, głównie oczywiście do malutkiego statka, ale także do innych klas ludu Bożego, gdy malutkie statko zostało skompletowane. Metoda wyszukiwania różnych członków klas ludu Bożego. Jaka to metoda jest pokazana w tej przypowieści? Otóż jak widzimy, siewca sieje ziarno i co robi dalej? Zostawia to ziarno samemu sobie. Zostawia albo, żeby albo urosło i przyniosło plon, albo żeby obumarło i tym samym się zmarnowało. Z czego płyną dwie lekcje także dla nas, dla naszego codziennego życia w podawaniu prawdy. Po przedstawieniu prawdy na dany temat po prostu tą prawdę zostawiamy. Nie ma agitowania, powracania drugi, trzeci raz, to nie są metody boskie. Prawda, jeżeli naprawdę na kimś nie robi wrażenia, to nie ma co wracać, nie ma co namawiać, zachęcać. Bóg sobie tego nie życzy, to nie jest właściwy grunt. Czyli po przedstawieniu prawdy na dany temat pozostawiamy ją albo po to, żeby ta prawda działała, albo po to, żeby ta prawda nie działała. Bo efekty nie zależą od nas, tylko od jakości gleby. Nawet jak raz prawdę przedstawimy, a gleba będzie odpowiednia, to da odpowiedni wzrost. Jak nie będzie odpowiednia, to żebyśmy ile razy wracali do tematu, nic to nie da. Druga rzecz, druga gdyby lekcja z tej metody, jaką tutaj Bóg ilustruje, które można wyciągnąć, to co? Że nie należy skupiać się na jakości gleby, lecz zająć się sianiem. Bóg da wzrost albo nie da wzrostu, zależnie od stanu serca i słuchacza, i nasze umiejętności ani jakość gleby nie mają tu żadnego znaczenia. Pamiętamy, w jakich okolicznościach Achab zginął? Taki był król. Zginął, była wojna i tak dalej, strzelali do niego, nie mogli go trafić. A zginął od zbłąkanej strzały, którą gdzieś tam ktoś strzelił, gdzieś tam się odbiła. Raz, drugi, trzeci i uderzyła Achaba i zginęła Achab. Albo na przykład Goliat. Czy Goliat zginął dlatego, że Dawid miał takiego strasznie dobre oko? Przecież Goliat zginął, przecież on był opancerzony cały. On się na chwilę zaśmiał i na chwilę odsłonił może centymetr, może dwa centymetry swojej szyi. I tam wpadł kamień wystrzelony z procy. Nie wierzę, że Dawid miał takiego dobre oko, że jakieś tam odległości potrafił trafić w centymetrową przerwę. Prawda? Więc to nie od nas zależy, czy będą efekty, czy też nie. My mamy po prostu tą prawdę podawać, a efekty będą lub też nie zostają u Boga. Co jest nasieniem w tej przypowieści? To chyba jest oczywiste dla każdego. Nasienie naszej przypowieści to prawda o królestwie. siewca, który to nasienie rozsiewa, to oczywiście nasz Pan, od niego się zaczęło, a potem apostołowie, potem 70 uczniów, a potem wszyscy pozostali aż do dzisiaj, którzy to poselstwo powtarzają i głoszą dalej. Gleba, to już zresztą mówiłem, gleba to stan serca każdego słuchacza, o każdego z nas, jak tutaj siedzimy. To my jesteśmy tą glebą, nasze serce. Natomiast plon, który rośnie albo nie rośnie, bo ziarno nie zdąży urosnąć, albo zdąży rosnąć, ale ma przeszkody, plon to charakter rozwinięty w wyniku takiego siania albo brak takiego rozwoju, zależnie od rodzaju gleby. Mamy w sumie aż 4 rodzaje gleby. 3 rodzaje gleby są złe, a tylko jedna jest dobra. Z czego wniosek jest znowu jaki? Dosyć smutny. Większość zabiegów Boga polegających na głoszeniu prawdy w obecnym świecie nie przynosi efektu. Marnuje się. No tak, ja z wszystkich rodzajów gleby, na 4 rodzaje gleby 3 są złe. To można powiedzieć 75%. Oczywiście nie będę uogólniał, prawda, że to znaczy, że 75% ludzi, którzy poznają prawdę o królestwie, są złą glebą. No nie wiem, tak, mówię tylko, że mamy 4 rodzaje gleby, prawda. Takich badań żadnych nikt nie prowadził, ale większość nie przynosi efektu, lecz się marnuje. Jezus pokazuje, że wszystko zależy od gleby. Wszystko zależy od gleby. Nie od ziarna, które w tej przypowieści było takie samo w przypadku każdej gleby. Chyba nie mamy wątpliwości, że siewca to samo dobre ziarno siał w każdym przypadku. Więc to nie jest od ziarna. Są przypowieści, na przykład o pszenicy i konkolu, że od ziarna zależy. Ktoś nasiał pszenicę, a ktoś inny nasiał konkolu, prawda? Jest tam też za chwilę dalej przypowieść o pszenicy i konkolu. Tam była różnica w ziarnie. Tu nie ma różnicy w ziarnie. Ziarno jest dobre w każdym przypadku i na każdą glebę pada takie samo. Nie zależy także to od siewcy, który zawsze sieje tak samo. Powiedzieliśmy, te siewce to nasz Pan, apostołowie i potem wszyscy inni, którzy powtarzali to samo poselstwo i głosili je dalej. On nie rzuca jednych ziarny lepiej, celniej, a drugie ziarna gorzej, mniej celniej i z tego powodu jedna się marnuje rzecz. Nie, w każdym przypadku on rzuca tak samo. To, że się pojawiają 4 rodzaje gleby, w tym 3 złe, to nie jest wina siejącego, ani wina ziarna, tylko reakcji słuchacza na prawdę. Reakcja jest różna. I te gleby, jak gdyby robią się, te 3 rodzaje gleby pojawiają się w sercu każdego człowieka, który reaguje tak lub tak. Innymi słowy, nasz Pan nie pokazuje tutaj, jaki będzie efekt siania dobrego czy złego ziarna, tylko chce pokazać i pokazuje, że dobre ziarno, a tylko takie było siane, może dokonać swego dzieła tylko w jednym rodzaju gleby, którą on nazywa dobrą. Tam posiane na ziemi dobrej, na glebie dobrej, no to daje owoce i to też aż 3 różnych rodzajów. Zatem mamy tu pokazane, że to dzieło dobre ziarno może pokonać tylko, wykonać, przynieść tylko na jednym rodzaju gleby, tylko na jednym rodzaju serca. No i jeszcze jedna na koniec uwaga taka wstępna, bo cały czas jesteśmy na wstępie, we wstępie do naszej przypowieści. Ludzie nie mają wpływu na to, jakie owoce przynoszą. Nie mają, tak? Ludzie mają wpływ na to, jakie owoce przynoszą. Ci na gruncie skalistym, czytaliśmy, prawda, przyjęli prawdę i szybko wzeszli. Ale potem obumarli, bo było mało ziemi. Ale skoro wzeszli, to mogli rosnąć dalej. No bo coś się zaczęło, prawda? Ci, którzy byli między cierniami, też rośli, ale pozwolili, żeby ciernie przygniotły ten lepszy plon, ten plon pszeniczny. Ci na dobrej ziemi też nie wszyscy się dobrze starali, bo w sumie na dobrej ziemi posiani przynieśli owoce, no ale dlaczego jeden przyniósł 30 razy więcej, drugi 60, a jeden aż 100 razy więcej, czyli ta krotność tego, co się prawdopodobnie Jezus tu przelicza, że w stosunku do ziarna, jakie było wsiane, to jeden przyniósł 30 razy więcej tego ziarna w kłosach, prawda? Drugi 60 razy, a trzeci aż 100 razy więcej. I też jakieś są różnice, prawda? Nawet wśród dobrych. Tyle tytułem wstępu, a teraz przejdziemy do omówienia poszczególnych rodzajów ziemi, gleby. Trochę mamy tutaj materiału do omówienia. Może dzisiaj skończymy, może nie. Mam nadzieję, że bohaterstwo jesteście przygotowani. Tutaj siostra poda kawę, napoje i będziemy w razie czego najwyżej krótka przerwa, co posilimy się i będziemy dalej. Więc przechodzimy do wersetu 4, który jest pierwszym wersetem opisującym jedną z tych gleb. Czyli werset 4 mówimy o Mateuszu 13 rozdziale, bo na Mateuszu się trzymamy. A gdy siał, padły niektóre ziarna na drogę i przyleciało ptactwo i zjadło je. Mamy tutaj opisany ten najgorszy rodzaj gleby, na której ziarna nie zdążyły nawet zapuścić malutkiego korzonka, bo od razu wydziobały je ptaki, A wiemy, że ptaki zwykle tłumnie się tłoczą koło siewcy. Ci, którzy uprawiają ziemię, to wiedzą, prawda? No bo ptaki nie są głupie, prawda? Jak ktoś sieje ziarno, to ziarno dobra rzecz. Zanim urośnie, to ja sobie podziubię. A ziarno i tam sobie te ptaki krążą, prawda? Koło siejącego tłumnie się tłoczą w nadziei na darmowy i całkiem dobry posiłek. Czy to oznacza, że gleba ta pokazuje najgorszych ludzi na tej ziemi? Najbardziej podłych, nikczemnych? No, i raczej nie. Albo może być i tak, i nie. Nie są to najgorsi ludzie na świecie w sensie najbardziej niegodziwi, najbardziej źli, najbardziej zdegradowani. Nie, to nie w tym sensie. Na pewno są najgorsi ze względu na wyborcze cele wieku Ewangelii. Ktoś powie, jakaś różnica? Najgorszy dla potrzeb celu wieku Ewangelii, wybory ludu Bożego, a najgorszy jako zły, najbardziej zdegradowany. No, bo ktoś mógłby sądzić, gdy Ewangelia do kogoś nie przemawia, no to chyba oznacza to, że ma złe serce ten ktoś. No niekoniecznie, niekoniecznie. Zacznijmy od wyjaśnienia samego naszego Pana. Mówiłem, że będziemy zaglądać do wyjaśnienia naszego Pana. Mówiłem też, że nasz Pan wyjaśnia to w Mateuszu 13, odpocząwszy od wersetu 18, a który jest wstępem. Wysłuchajcie więc podobieństwa o siewcy. I od 19 wersetu zaczyna wyjaśniać każdą glebę. I na razie zobaczymy, co nasz Pan mówi o tej najgorszej niby glebie, czyli tej takiej na drodze. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie i nie rozumie, przychodzi zły i porywa. To, co zasiano w jego sercu, to jest ten, kto jest posiany na drogę. W wersji Łukasza, mówiłem, że będziemy zaglądali, dodany jest jeszcze dodatkowy szczegół. To jeden z powodów, dla których ewangelistów mamy czterech. I czasami wszystkie cztery, albo przynajmniej trzy Ewangelie na cztery, powtarzają te same epizody. Na przykład ta przypowieść jest opisana w trzech Ewangeliach. No i ktoś powie, po co to powtarzać? No raz, że masz powtórkę, sobie wyczytasz każdą Ewangelię, to dwa albo trzy razy przeczytasz tę samą przypowieść, ale chyba ważniejsze niż powtórkę, bo mógłbym sobie powtórzyć wracając do początku i z tego Mateusza dwa albo trzy razy przeczytać samego. Jest to, że każdy ewangelista coś dorzuci, co drugi nie dał. I w sumie uzupełniają się i dzisiaj będziemy się tak uzupełniali różnymi. Tu nasz Panu Mateusza powiedział tylko to, co czytaliśmy, jeszcze raz powtórzę. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie i nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zasiano w jego sercu, to jest ten, kto jest posiany na drogę. A w Łukasza 8:12 jest to wyjaśnienie tego samego rodzaju gleby przez naszego Pana i mówi tam tak. A tymi na drodze są ci, którzy wysłuchali. Potem przychodzi diabeł i wybiera słowo z serca ich, aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Widzimy różnicę? Znaczy, jaki szczegół dodatkowy się pojawił u Łukasza, którego nie ma wcześniej? Dodaje, że ten zły, ten diabeł przychodzi i zabiera to, usuwa to ziarno, wydziobuje, aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. A więc podsumujmy obydwa wersety. Mamy tutaj mowę o klasie osób, którzy słuchają, ale nie rozumieją. Przychodzi diabeł i zabiera ziarno, które zostało wrzucone, w wyniku czego oni nie wierzą i nie zostają zbawieni. Teraz rozważmy, jaki jest główny problem tej gleby, która tu jest powiedziana, podana w tym pierwszym, tej drodze, tej grupy ludzi. Od razu dodam, że jest to zdecydowana większość rodzaju ludzkiego. Największa grupa rodzaju ludzkiego to ta pierwsza gleba. Ci, którzy są porównani do drogi. Nie musi to być wcale zły stan serca tej osoby, zły stan gleby. Nie musi też być to, że tej gleby jest mało, że jest płytkość. Gleba pod drogą może być bardzo głęboka, w sumie, zanim będzie skała, tak jak mamy w tym drugim rodzaju gleby, może też być bardzo dobrej jakości pod uprawy. Co jest głównym problemem takiej drogi? Nie to, że jest złej jakości. Nie to, że jest jej płytkość, zaraz skała jest pod spodem. Nie. Główny problem tej drogi, że jest, tej gleby na drodze jest to, że jest twarda, ubita. A co pod twardością ubitą drogą? O, może piękna gleba, może pierwszej klasy. Ziemna, czarna, czarnoziem, że jakby tą drogę tylko usunąć albo młotem rozwalić, to by rosło piękne rzeczy. No ale na razie jest ubite. No i co? Jest twarda. Udeptana przez ludzi albo ujeżdżona przez pojazdy i cokolwiek się na nich posieje, będzie tak sobie po prostu leżało na tej drodze to coś. Nie wniknie w tą twardą powierzchnię, bo jest za twarde. Nie zapuści korzenia, no bo nie ma się gdzie wbić ten korzeń. Stanie się łupem ptaków, tak mówi przypowieść, no bo to będzie leżało, to jak ptaki nie zdążą w pierwszej godzinie, to tam mają cały dzień i drugi dzień nie trzymają. A jakby ptaki zapomniały o tym i nie latały tutaj za bardzo, to im przytrafiłyby te ziarno, to co? No to zgnije. Będzie tak rżało na tej drodze, na twardej, no zgnije z powodu niesprzyjających warunków, albo przyjdą kolejni ludzie, którzy po tej drodze przecież chodzą i po tym ziarnie pochodzą i podepczą i rozgniotą, albo pojazd się przetoczy i też wszystko zniszczy. Oto jest prawdziwy stan tej ziemi. Ludzie o sercach jak ubita droga niekoniecznie są źli. Niekoniecznie są twardzi, nieczuli i pełni wszelkiego plugastwa. Chociaż na pewno też tacy tam są, ale nie można powiedzieć, że to są tacy ludzie. Póki co mają tylko twarde serce. I główny problem to brak reakcji na prawdę, obojętność. Brak zainteresowania. Sama nasza przypowieść mówi, oni nie rozumieją prawdy. Słuchają, ale nie rozumieją. No bo jak może w tej twardości zrozumieć, prawda? Co tam się, jak ta droga rozumie, że ja ziarno tu chciałem, bym chciał, żeby ono tu rosło? Ona jest twarda i ona nie rozumie moich zabiegów, że ja bym tu chciał posiać. To bardziej mówi, to chyba ty jesteś bardziej niepoważny i ci posiaj na innym gruncie, a nie na mnie sypiesz i masz żal, że nie wydaje plonu ja droga. To jest bardziej wina te siania nie w tym miejscu. Taki właśnie ich problem. Oni nie widzą potrzeby dla tej prawdy w swoim życiu, ani znaczenia tejże prawdy dla nich w ich osobistym życiu. Mogą słuchać o tej prawdzie, ale ona nie robi na nich wrażenia. Nie wnika w nich, tak jak to ziarno nie mogło wniknąć. Nie wzbudza ich osobistego zainteresowania, nie przykuwa uczuć ani myśli, nie jest im bliska, nie chwyta ich za serce. O taka, ta sama jak wiadomości w telewizji. To też słuchamy, prawda, i co, czujemy się tak... No jak tak może pokażę jakieś dramatyczne śmierci, to trochę nas poruszą pewne rzeczy, ale najczęściej wiadomości, jak tak słuchamy, to wyłączymy telewizor, gdy się skończy dziennik i nie czujemy się jakieś poruszeni, prawda? No chyba, że coś tam strasznego pokazali, ale nawet jak tak, nawet jak pokażą wojnę gdzieś tam, jakieś śmierć, no to tylko przez kilka minut, prawda, to przeżywamy. Potem codzienne obowiązki sprawiają, że to wybiera, jest to wyparte, prawda? I no i przecież nie potem następnego dnia, czy następne dni z tego powodu wcale nie czujemy się jacyś poruszeni i przybici. Uwagę tej grupy osób przykuje coś innego natomiast, coś, co dotyczy życia doczesnego tu i teraz. To coś, co pozwoli im zarobić może jakieś pieniądze, spędzić miło gdzieś czas, pojechać w ciekawe miejsce, podnieść swój poziom życia. Zadajmy zatem pytanie, co tak mocno albo co tak twardo ubiło ich serce? Zazwyczaj nie zrobili oni tego sami osobiście. Dlaczego? Nie zdążyliby w swoim jednym życiu tak ubić swego serca, tak się zatwardzić, żeby nie reagować na prawdę. Zrobiły to pokolenia przodków przed nimi. Czy rodzice? Też niekoniecznie. Rodzice też by nie zdążyli. To jest kwestia wielu pokoleń. To się tam gdzieś odbija. Różnych wiadomo, prawa dziedziczenia nie do końca są zrozumiałe, prawda? W każdym wszyscy wiedzą, że rodzice mogą być bardzo dobrzy, a dzieci być bardzo złe. Albo jedno dobre, a drugie złe. A i odwrotnie, rodzice mogą być bardzo źli, a dzieci bardzo dobre. Albo tacy sami jak rodzice. Albo jedno jak rodzic, a drugie nie wiadomo skąd się wzięło. Jedna do dziadka, drugie do babki, a rodzice w ogóle pominięcie nie mają znaczenia. Nic nie odziedziczyli po rodzicach. A czasami jeszcze pokolenia w tył, czasami nawet nie znamy tych pokoleń, bo dziadków jeszcze znamy, ale pradziadków to chyba nikt nie zna. Nikt nie wie, co po pradziadku ktoś z nas odziedziczył. A też po pradziadkach mamy jakieś, tylko to już tego się nie wie, nie potrafimy nawet porównać. Zatem zrobiły to pokolenia przodków, które postępowały w taki czy inny sposób i ubijały tą glebę tego serca i potem przekazywały to w genach kolejnym pokoleniom i w niektórych pokoleniach, w tym czy innym przypadku, zostało to tak czy inaczej uzewnętrznione. No to pojawia się kolejne pytanie. W jaki sposób te wcześniejsze pokolenia to zrobiły? Pozwoliły, żeby po tej drodze podróżowały obiekty grzeszne, nieczyste, zmysłowe, w myślach, słowach i uczynkach. I na przestrzeni wieków stopniowo to serce było ubijane i przekazywane już takie skłonności kolejnym pokoleniom, które się takie rodziły nie ze swojej winy. Także ci, którzy nie reagują naprawdę w obecnym życiu, nie ponoszą osobistej odpowiedzialności za to, że tak robią. To nie jest najczęściej ich osobista wina. Dlatego mamy powiedziane, że nikt nie przychodzi do Boga, jeśli go Bóg nie pociągnie. A Bóg nie pociąga losowo, wybierając sobie pewne osoby, tylko pociąga poprzez resztki obrazu swojego, jakie w nas są. Czy tak właściwie to my się sami pociągamy. Jeżeli mamy w genach to pragnienie społeczności z Bogiem. Ono jest albo nie jest dziedzicznie przekazane, albo go nie ma. I oto odpowiedź. I to niekoniecznie wszystkie nawet dzieci muszą mieć takie same, tak samo przekazane, taką samą ilość, bo jak następuje spojrzenie dziecka i potem jego rozwój, to różne tam działają prawa, których nikt nie rozumie i nikt nie wie, dlaczego jedno dziecko z tych samych rodziców rodzi się ze skłonnościami zupełnie innymi niż drugie dziecko. Ale tak jest, takie są fakty. Tego nie zbadamy, prawda? Tego nie rozumie nauka, tylko Bóg to rozumie. Gdyby chciał, to by nam to może wyłożył, ale czy byśmy to pojęli, gdyby nawet chciał nam to wyłożyć? Także nie próbujemy tego zgłębiać. Przyjmujemy do wiadomości fakt i uznajemy ten fakt, że tak jest. Nawet jeśli taka osoba, mówimy cały czas o tym gruncie na drodze, przez chwilę pomyśli, że być może dobrze było się do tego Boga zbliżyć i się nim zainteresować, dowiedzieć się, co on ma tam do powiedzenia dla mnie, może coś, co mogłoby w moim życiu zmienić na lepsze, to zwykle taki ktoś ma to tak, te pragnienie ma tak słabe, że odkłada to na jakiś późniejszy czas. A jaki jest problem z takim odkładaniem? Że jak odkładamy takie coś na późniejszy czas, to zawsze znajdzie się w życiu codziennym coś, co nam skupi, przyciągnie naszą uwagę, co odbierze nasz nam czas i zanim do czegokolwiek dojdzie, to już to pragnienie zanika, już te ptaki wydziobią te odruchy, dlatego że to ziarno padło na serce, a nie do serca. Na serce, a serce twarde, no to tak sobie na tym sercu troszeczkę tam leży, ale jak nie ma szybkiej reakcji, to niebawem zniknie z tego serca, albo się zmarnuje. Taki właśnie jest stan ogromnej większości ludzkości. Jest to przyszła klasa restytucyjna. To nie są wcale najgorsi ludzie. To nie są ludzie, którzy kiedyś pójdą na wtórną śmierć. To są ludzie, z których ogromna większość, miejmy nadzieję, albo jak nie większość, to chociaż połowa, prawda? Bo wiemy, przypowieść o owcach i kozłach sugeruje pół na pół, ale znowu też tego nikt dokładnie nie wie, czy te proporcje liczbowe tutaj w tych przypowieści nasz Pan chciał pokazać owce i kozły, czy to bardziej chodziło o postawę serca, prawda, życia owcy i kozły. No ale powiedzmy, w najgorszym wypadku pół na pół, prawda? Ale może będzie większość, tak? Jest to klasa restytucyjna, która w tym życiu nie przyniesie owoców pod kątem królestwa, tak jak Łukasz wyjaśniał. Nie uwierzą i nie zostaną zbawieni. Miał na myśli nasz Pan w Ewangelii. Nie uwierzą w obecnym czasie do stopnia, żeby się poświęcili, bo żeby być zbawiony w jego Ewangelii, to trzeba uwierzyć w naszego Pana i się poświęcić. I wtedy rozpoczyna się proces zbawienia w takiej czy innej klasie ludu Bożego, zależnie jaką klasę ludu Bożego Bóg wybiera, ale zawsze jest to jakieś zbawienie. Więc nie uwierzą i nie zostaną zbawieni. Ale to nie znaczy, że nie będą zbawieni w ogóle. Tylko w czasie wieku Ewangelii. Bo w okresie wiary, no oni się jak gdyby nie nadają. Są tą drogą. Zatem, jaka dla nich nadzieja wieku tysiąclecia? No widzimy, są drogą. Mówiliśmy, droga to jest ubita i twarda. Ziarno nie ma na czym rosnąć, nie ma się w co wbić, korzonka nie zapuści. Co może zwiększyć ich stan? Znowu rolnicy doskonale wiedzą. Jeżeli jest twarda ziemia i nie można za bardzo ją siać ani uprawiać, to trzeba wziąć mocny pług i przejechać po tej ziemi. Mocny pług, najlepiej kilkuskibowy, to od razu dużo zrobi tych skib i jak przejedzie, to ją bardzo dobrze porozpruwa, porozrywa te wszystkie twarde powierzchnie i odkryje wnętrze, które pod spodem może być bardzo piękne. Może być bardzo głębokie, bardzo dobrej jakości ziemia. Jedyny problem była twardość. Więc pług przyjedzie i usunie twardość z ludzkiego serca. A to był być może jedyny powód, dla którego ten ktoś nie owocował wieku Ewangelii. A nie dlatego, że był płytko tej ziemi, jakby zaraz będziemy mieli w następnym rodzaju gleby, że zaraz skała była pod spodem. Czy też dlatego, że była ta ziemia złej jakości. I w ten sposób ta klasa będzie przygotowana pod zasiew tysiąclecia. Taka jest rola ucisków. Amos 9:3 nawet w ten sposób pisze. Kto nie wierzy, to niech sobie posłucha, co pisze Amos na ten temat. Już do niego zajrzymy. Amos 9, nie 3, tylko 13, mówimy chyba 3. Oto idą dni, mówi Pan, w których oracz będzie przynaglał, albo zbliży się do, albo dogoni, różne tłumaczenia, będzie określać, że oracz dogoni żniwiarza, a tłoczący winogrona siewce ziarna, góry będą ociekały moszczem, a wszystkie pagórki nim opływały. Czyli oto idą dni, jakieś tam przyszłe, w których oracz, a oracz właśnie to jest właśnie ucisk porównany do tego uracza, dogoni żniwiarza. Czyli gdy żniwo wieku Ewangelii będzie prowadzone, oracz czas ucisku będzie już doganiał ślad za tym żniwiarzem, prawie jak gdyby go zajmował, jak to mówi chyba Biblia Gdańska, że zajmie żeńce, prawda? Czyli dogoni do niego, zbliży się do niego, będzie jak gdyby go tuż, krok za krokiem, a tłoczący winogrona siewcem ziarna, to znowu mamy żniwo wieku Ewangelii pokazane, ci, którzy tłoczą winogrona, to ci sami co oracz, ucisk, a siewca ziarna to żniwiarz, prawda? I pokazany jak czas ucisku po końcu wieku Ewangelii będzie szedł ślad za żniwiarzem, którzy będą zbierali żniwo z wieku Ewangelii, a oracz już będzie przygotowywał to pole pod nowy zasiew wieku tysiąclecia. Bo główna część klasy arystokratycznej to ci pokazani w tej pierwszej glebie. I tyle, jeśli chodzi o pierwszą glebę. Myślę, że więcej nic nie mam na ten temat do powiedzenia. Dwa kolejne wersety to kolejna gleba. Inne zaś, czyli 5 i 6, Mateusz 13 rozdział. Wracamy do naszego podstawowego zapisu. Inne zaś padły na grunt skalisty, gdzie nie miały wiele ziemi i szybko powschodziły, gdyż gleba nie była głęboka. A gdy wzeszło słońce, zostały spieczone, a że nie miały korzenia, uschły. I znowu zaczynamy od wyjaśnienia naszego Pana. Tym razem wystarczy nam sam Mateusz, nie ma żadnych dodatkowych szczegółów u dwóch pozostałych ewangelistów. Nasz Pan wyjaśnia to w 20 i 21 wersecie, także Mateusza 13. I mówi tak, a posiane na gruncie skalistym to ten, który słucha słowa i zaraz z radością je przyjmuje. Ale nie ma w sobie korzenia, nadto jest niestały i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, tam mamy napisane w nowym przekładzie, że się gorszy. Powinno być, zaraz potyka się. No, nie wiem, czy gorszenie się to potyka, bardziej jest chyba potyka, dla mnie przemawia i okazuje się, że to jest lepsze tłumaczenie. Zaraz się potyka, gdy przychodzi te trudności, prześladowanie czy ucisk. Czyli mamy tutaj taką grupę osób, którzy słuchają, dokładnie tak samo jak ci pierwsi, ci jako do tamci też słuchali, tylko tamci nie rozumieli i nie mogli pójść dalej, prawda? Bo jak ktoś nie rozumie tego, co słucha, no to co? Nic z tego nie będzie. Tak jakby Chińczyk nam coś tutaj dużo napowiedział i to bardzo ciekawych rzeczy. Mówi tam w samochodzie, przywozem z Chin, fajne rzeczy. Jak wyjdziecie, możecie sobie wybrać. No i powiedział i poszedł z nadziei, że my sobie powybieramy, a my siedzimy tutaj i nikt nie wychodzi. No, on tak poczekał, mówi, no chyba wzgardzili moim darem. Pojadę do innych gospodarzy, może tam ci będą bardziej chętni na mój prezent. I pojechał. No a myśmy nie rozumieli, co Chińczyk do nas mówił i nie skorzystaliśmy z jego oferty. A więc ci słuchają, tak jak pierwsi, ale dodatkowo z radością przyjmują i szybko dają wzrost. Ale jaki jest ich problem? Ale nie mają głębokiego korzenia, więc po wystąpieniu trudności obumierają. Rosną tylko do pierwszych trudności, a potem obumierają, bo ich gleba jest płytka, a pod nią skała. Czyli przewaga tej grupy nad tą poprzednią jest taka, że po wysłuchaniu słowa idą ciut dalej. Przyjmują to słowo, bo zakładamy, że wynik z tego, że zrozumieli. Tamci nie rozumieli, co to słowo mówiło. Przyjmują to słowo, ono nawet zapuszcza korzeń w ich sercu, bo tam jest gleba na początku, chociaż płytka, ale jest. I to słowo jakoś wpływa na ich życie. Być może nawet doprowadziło kogoś z nich do łez, uświadomiło im grzeszność i dobroć Boga, że Jezusa im ofiarował za ich osobiste grzechy. Może prawda poruszyła ich emocje i uczucia, w wyniku czego coś w swoim życiu zrobili dobrego. Zrezygnowali z różnych grzechów i podniosło to ich na wyższy poziom. Są lepszą glebą niż ta pierwsza przy drodze. Mamy powiedziane, że przyjęli prawdę, słowo prawdy z radością. Z radością, tak to są oni, tak nasz Pan ich wyjaśnia. Z radością, którzy niekiedy traktują jako potwierdzenie prawdziwego nawrócenia i bycia z Bogiem. Chrześcijanie tacy płytko myślący często myślą, że uczucie radości, które towarzyszy im, to jest dowód, że są w Bogu i przy prawdzie, że taka radość, taki wewnętrzny pokój, to właśnie jest dowodem nawrócenia, no i prawie, że zbawienia już w tym życiu. Jest jednak radość i jest pokój, które wcale nie są owocami Ducha Świętego. I jako takie nie stanowią potwierdzenia życia z Bogiem. Pamiętamy bogacza z przypowieści o bogaczu i Łazarzu? Gdy on sobie ucztował, zanim poszedł na łono Abrahama, czy nie był radosny i spokojny o swój byt? Był bogaty, wszystko mu dopasowało. Odczuwał na pewno radość i był spokojny o swoje życie, no bo nie widział żadnego na horyzoncie zagrożenia. A pamiętamy tego rolnika z innej przypowieści naszego Pana, który miał takie plony zbóż, że stodoły mówi za małe. Muszę poburzyć te i nowe zbudować, jeszcze większe, żeby to wszystko pomieścić. Nie był zadowolony ten rolnik? Nie miał pokoju? Widząc perspektywę pięknego zbioru i potrzebę powiększania jeszcze stodu, żeby to pomieścić? A chociażby weźmy syna marnotrawnego. Zanim do ojca wrócił, to nie był szczęśliwy, jak dostał pieniądze od ojca i poszedł w świat i tam rozpusznie żył, ale czyż nie był zadowolony, wydając te pieniądze ojca i czyż nie był też spokojny o tym, przyjaciół miał co niemiara, aż do momentu, w którym to wszystko padło, ale przez pewien czas swego życia przeżywał wielką radość i na pewno był bardzo spokojny o jutro, o pojutrze i o za tydzień. Ale może ktoś powie, że wybrałem takie przyziemne, doczesne przykłady, które łatwo obalić, że nie są tą prawdziwą radością i tym prawdziwym pokojem. No to weźmy może trochę lepsze, bardziej chrześcijańskie przypadki. Na przykład ktoś może z radością przyjmować prawdę, bo widzi, jak inni chrześcijanie, ci właśnie prawdziwie poświęceni, ci, którzy mają tą prawdziwy pokój, prawdziwą radość, się zachowują. I on ich obserwuje. Na przykład widział, że komuś ktoś umarł, a ten ktoś jest taki spokojny, zrównoważony, stonowany. Inni w rozpacz padają. Myśli sobie, o to zasługa jego bycia w prawdzie i przy Bogu. No to ja też bym tak chciał. Myśli sobie, to on też taką radość by chciał przeżywać. Też się chwyci Chrystusa i będzie tak szczęśliwy, jak on, bez względu na to, co się działo, będzie działo wokół niego. Albo pomyślał sobie, jak musi być szczęśliwy człowiek, który otrzymał przebaczenie swoich grzechów, bo Bóg przebacza, mówi, tak gdzieś słyszał, że się stał dzieckiem Boga, jednym ze świętych, może okazać swoje poświęcenie na konwencji przed innymi, może brać udział w pamiątce, bo jest poświęcony, niepoświęceni nie mogą, może otrzymać stanowisko w zborze, a może nawet stanowisko ponad zborem, jakiś otrzyma, będzie się cieszył dobrą opinią u chrześcijan, no i jeszcze życie wieczne ma zapewnione. Kiedyś w klasach duchowych, teraz ziemskich, ale zawsze to jednak wieczne i bez końca, doskonałe. Czy te powody do radości i pokoju są godne nagany? Jakby na przykład takie miał motywacje taki ktoś? No nie są godne nagany. To jest właśnie motywacja tego posianego na gruncie skalistym, tego płytkiego. On płytko myśli. To nawet gdy myśli tak na te rzeczy, o których teraz wspomniałem, prawda, na taki pokój, na taką radość, to nie są to powody do radości i pokoju godne nagany. Ale problem jest jaki? Z tą klasą, że ona, ta klasa skupia się tylko na tej jednej, moglibyśmy powiedzieć takiej reklamowej, nadającej się do reklamy stronie życia chrześcijanina. Na tych wszystkich właśnie rzeczach, które oczywiście występują w życiu chrześcijańskim, ale to nie są tylko i wyłącznie te rzeczy. Taka osoba nie pamięta albo nie przyjmuje do wiadomości, nie chce przyjąć do wiadomości, że między tymi przeżyciami a ostatecznym zbawieniem są jeszcze pokusy, z którymi trzeba walczyć i które trzeba pokonywać. Są jeszcze próby i doświadczenia, które się pojawią i które można przetrwać i przeżyć tylko dzięki mocnemu trzymaniu się Boga i Jezusa. Że czasem trzeba sobie odciąć prawą rękę, wdubać prawe oko, żeby pozbyć się pewnych rzeczy. Oni o tym nie myślą, oni tego nie widzą. Oni tylko widzą jakby gotowe efekty dojrzałego chrześcijańskiego życia i oni też by tak chcieli. No i się zgłaszają. Myślę, że my też tacy będziemy. No to powiem, bo oni tacy są, tacy są, to czemu nie my? Płytko myślący, posiadany na gruncie skalisty, myśli, że tak łatwo wszystko to można uzyskać. Ale czasami też wracam do tej ręki, prawda? Trzeba to prawą rękę odciąć, wydubać prawe oko. Trzeba czasami iść za Bogiem pod prąd, nie rozumiejąc, co się wokół człowieka dzieje. Czasami trzeba skoczyć w ciemną studnię. Patrzymy do studni ciemnej, dna nie widać. Ale Bóg mówi, że tam jest dno, może skakać. Mało tego, tam taka siatka jest przygotowana na dnie. Nic ci się nie stanie, skacze. Ale ja nie widzę tej siatki, ani dna nie widzę. A może w ogóle nie ma siatki, a może dna w ogóle nie ma. Jak tak skoczę, to będzie letał, tak będę leciał i leciał. I nigdy, a ja mówię, że tam jest siatka, jest dno, ja tam jestem. No ale to jest tylko obietnica Boga. Wiesz, czy jesteś, wierzysz tak bardzo Bogu, żeby zrobić coś, co z ludzkiego punktu widzenia jest szaleństwem? A Bóg oczekuje, że to zrobisz, no bo na to wskazuje Jego Słowo. Bóg mówi, że nie dopuści na to, żeby doświadczenia były ponad nasze siły, że wszystkie rzeczy będą i te przyjemne, i te bardziej nieprzyjemne działały dla naszego wspólnego dobra, no ale słowa. A rzeczywistość, prawda? I ten, który jest posiany na gruncie skalistym, to niestety, jak dochodzi do tej sfery życia chrześcijanina, ona jest nieodzowna i bez niej się nie obejdzie, no to on wysiada. Ta klasa nie zdaje sobie sprawy z tych wszystkich rzeczy. I gdy takie trudności się pojawią, gdy zajdzie potrzeba stanięcia oko w oko z tymi doświadczeniami, które muszą wystąpić i występują w życiu chrześcijanina, to on rezygnuje. On się wycofuje, on umiera w swoim oddaniu dla Boga, jego to już nie interesuje, on pójdzie łatwiejszą drogą. Ale nie ma żadnej innej drogi do rozwoju charakteru. Nie ma innej drogi rozwoju charakteru, jak liczne, dodajmy bardzo liczne próby najwyższego oddania dla Boga i jego sprawy. Przez wiele ucisków musimy przejść, żeby dojść do Królestwa, tak mi napisał Piotr. Lista tych ucisków jest bardzo, bardzo długa. W naszej przypowieści ta lista ucisków jest pokazana w działaniu palącego słońca. Pamiętamy, a gdy słońce zaczęło palić, to ta niewielka roślinka, która wzeszła na tym płytkim gruncie skalistym, z tym płytkim korzeniem i zaczęło palić słońce, czyli co zaczęło palić? Straty, rozczarowania, opóźnienia, ograniczenia, pomijanie nas, niezauważanie nas, nasze wady, wady innych osób, kary, krytyka, nieporozumienia, różnice zdań, opozycja, błąd, konflikty, trudności, potrzeby, niedostatek, zmęczenie, ubóstwo, niepopularność, opaczne przedstawianie naszego postępowania, zazdrość, nienawiść, porażki, pokusy, smutek, ból, choroby, prześladowania, przesiewania, podziały. To wszystko jest w tym słońcu. No i co taki, na takim gruncie ma wtedy zrobić, jak to wszystko się pojawi? To nie dla mnie, to jakaś pomyłka, co ja tu robię. Takie rzeczy, to ja myślałem, że to zupełnie inaczej wszystko wygląda. Ja przecież widziałem te rzeczy pierwsze, o których powiedziałem, prawda? Dlatego powiedziałem o tych, co oni widzą, a czego nie widzą, co ta klasa, czego ta klasa nie widzi. Bóg chce bowiem nie tylko rozwinąć swój lud jako taki, lecz w trakcie tego rozwijania, od czasu do czasu, on sam wie najlepiej kiedy, musi oddzielać wiernych od niewiernych. Dlatego są potrzebne prześladowania, przesiewanie i podziały. By niewierna większość, pamiętajmy, większość zawsze jest niewierna. Tak jak tutaj większość nie reaguje odpowiednio na Słowo Boże, wynikałoby, że 75%, większość tak samo jest zawsze niewierna z tych, którzy reagują. Zawsze jest niewierna. Więc no, te podziały, przesiewania mają na celu rozdzielanie jednych od drugich, tak żeby ta niewierna większość nie szkodziła tej bardziej wiernej mniejszości. Stąd jest potrzeba przesiewań i podziałów, które od samego początku towarzyszą, od samego początku wieku Ewangelii towarzyszą głoszeniu prawdy o Królestwie. Pojawiają się różne nowe teorie, głoszone przez wysoko postawione osoby, wysoko postawionych sług, którzy niekiedy potrafią mówić coś zupełnie odmiennego od tego, co nauczono do tej pory, co było głoszone dotychczas. Ale chrześcijaninowi, który rośnie na gruncie skalistym, jest wszystko jedno, co jest głoszone. Dlaczego? Bo on i tak jest bardzo płytko rośnie. On bardzo płytko myśli, on bardzo płytko analizuje, albo w ogóle nie analizuje. On nigdy niczego głęboko nie zbadał. Nie uczynił tego czegoś częścią swojej własnej struktury wiary i charakteru i teraz nie pozwoli sobie tego oderwać. Jak mieliśmy niedawno problemy z usprawiedliwieniem, prawda, i zasługa jeszcze nie jest, prawda, ilu sobie pozwoliło bez żadnego problemu to odebrać. Jedną z podstawowych doktryn chrześcijaństwa. Taki ktoś nie pozwoli sobie odebrać, będzie wolał raczej umrzeć, niż pozbawić siebie, pozwolić sobie odebrać coś, co uwierzył ileś lat temu, uczynił częścią struktury wiary i charakteru, a teraz ktoś mówi, że tego nie ma, to jest inaczej. No ale przecież on na tym zbudował swoją strukturę wiary i charakteru, to jak on teraz ma umrzeć? To nie ma tego wszystkiego, no to... A jeżeli ktoś tak pozwala sobie odebrać, to znaczy, że on wcale tego nie uczynił częścią swojej struktury wiary i charakteru. Taki na tym gruncie skalistym nie stoi mocno na prawdzie. Nie jest gruntownie w ogóle przekonany w to, do tego, co niby wierzy. On wierzy, ale on tak naprawdę nie jest przekonany, w co on wierzy. Jak mu podmienić coś innego, on też będzie wierzył. Gdy tylko powieje wiatr nowej nauki, choćby antychrystusowej, antyokopowej, wystarczy, że powieje z właściwego kierunku. Jakby to było ze źródła, które jest nieuznawane, niepopularne, mało znaczące, to oczywiście on się nie da zwieść, będzie się chwalił, że jest taki wierny chrześcijanin, że zaraz nie przyjmie błędu. Ale nie przyjdzie ze źródła odpowiednio utytułowanego i wysoko postawionego, łyknie. To znaczy, że jako prawda, jako taka go nie interesuje i nie widzi, że to jest błąd, że to jest nieprawda. To on jak dziecko jest miotany i unoszony byle jakim wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Tutaj zacytowałem Nowy Testament. Może taki ktoś mówić tak, 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 a za chwilę dokładnie w tym samym temacie powie nie, nie, nie. No to jak to, tak czy nie? Zależy. Jak to kiedyś przypomina mi się na jakimś filmie było. Jesteś chrześcijaninem? No, dzisiaj wieczorem tak. Dzisiaj wieczorem jestem chrześcijaninem, bo akurat mi to dzisiaj potrzebne, bo w takim otoczeniu jestem, tutaj trzeba być chrześcijaninem. Jestem dzisiaj. Do 22 mam czas. Jestem chrześcijaninem. Jezus wyjaśnia, że problemem tej grupy jest powierzchowność. Zaraz pod powierzchnią chrześcijańskiej ogłady tej ziemi i głębi charakteru, ale tylko pod powierzchnią, zaraz pod cienką powierzchnią tej niby głębi charakteru jest twarda skała. Oni wiedzą, jak z grubsza wyglądają chrześcijańskie zalety i w normalnych, spokojnych, łatwych warunkach próbują je imitować na zewnątrz. Większość ludzi tego świata potrafi ładnie się zaprezentować. O, szczególnie kiedy kamery patrzą, mówię, są ludzie. Jaki grzeczny, jaki uprzejmy, jaki pomocny, miły, współczujący i tak dalej. Jest to tak zwany kształt pobożności, o którym mówi Biblia i takich się trzeba chronić, tych ze kształtem pobożności. Gdy jednak pojawiają się jakiekolwiek trudności, kończy się ich chrześcijańskość. Gdyby można było kupić królestwo taniej, chętnie by to zrobili, kupiliby. Ale stracić z tego powodu to albo tamto, tu i teraz, z tej doczesności, to już niedobry interes dla nich. Chcieliby mieć Chrystusa, gdy On głaszcze ich po policzku, ale nie chcą, gdy czasami uderzy. Idą za Panem, gdy im daje, ale Bóg, który zawiera, to chyba nie taki, to nie mój Bóg. Mogą błogosławić Pana, gdy ich wzbogaca, ale zupełnie nieznana jest im wiara, jaką przejawiał Job, który powiedział: Pan dał, Pan wziął, nie będzie Pańskie imię błogosławione. Ich reakcja to tyle, jeśli chodzi o ich radość, bo tam powiedzieli, że przyjmują z radością. Ich reakcja nazwana jest tutaj przez naszego Pana także jako szybka. Zaraz z miejsca przyjmują. Z radością i od razu. Czyli druga cecha ich reakcji to szybkość. Z tego by wynikało nawet, że co? Chyba za szybko. Tak jakby niepoważnie. No bo to nasz Pan to wysunął, prawda? To on to chwali, czy ich krytykuje za to? No raczej jest to chyba krytyka, prawda? W tym przypadku. Zaraz szybko reagują, natychmiast reagują. Z jakiegoś powodu od razu przyjmują podaną im naukę. Albo prawdę. Nie sprawdzając, czy to jest prawda, czy nie. Czy pochodzi od Boga, czy pochodzi od szatana. Zamykają oczy i łykają to, co jest im podawane. Tak jak pacjent całkowicie oddaje się lekarzowi, w jego ręce, dobre lub złe, no i wierzy, że będzie mu dawał dobre rzeczy, dobre zastrzyki, dobrze będzie ciągnął, oddaje się, no co ma zrobić. W przypadku lekarza to zrozumiałe, no musimy się oddać lekarzowi. Oni tak samo tak oddają się tym, którzy głoszą im prawdę. Sami niczego nie analizują, niczego nie badają. Ich wadą, potężną wadą i główną wadą to jest wszechogarniająca powierzchowność, brak głębi. Kiedy stali się wyznawcami Chrystusa, wcale nie rozważali prawdy, nie badali pisma, czy rzeczy tak się naprawdę mają. Stali się katolikami, a może świadkami Jehowy, a może badaczami w ruchu Epifanii, ponieważ w takiej rodzinie się urodzili. Albo jeżeli się nie urodzili, to ten, który głosił im prawdę, był katolikiem, był świadkiem Jehowy, albo był badaczem z Epifanii na przykład. No to takimi się oni stali. Staliby się dokładnie kimkolwiek innym, gdyby urodzili się w innej rodzinie, albo gdyby głosił im prawdę, naukę, ktokolwiek inny. Im jest dokładnie wszystko jedno. Nie przyszli do Jezusa jako ci spracowani i obciążeni walką z grzechem, które nie byli w stanie wygrać. A nasz Pan taki zaprasza. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy się spracowani i obciążeni z grzechem i w tej walce przegrywacie. Nie przyszli, by znaleźć odpocznienie u Jego stóp, żeby zostać zawsze Panem na zawsze, na dobre i na złe, żeby oddać Mu się w poświęceniu. Nie cenią naszego Pana jako osobistego Zbawiciela i jedyną drogę powrotu do Boga. Nigdy tak naprawdę nie przeżyli i nie przeżywają osobistej pokuty. Oni też nie szukali kogoś takiego jak Jezus. Oni przyjęli tylko te wiadomości, że nasz Pan jest, że jest podobno Zbawicielem, to przyjmuje ten fakt, te wiadomości, tak jak w dzienniku oglądam i przyjmuje te wiadomości, że na Ukrainie jest wojna. Tak, no to jest. To są jak ludzie wyleczeni, zanim zostali ranni. Są jak nadzy, tak zostali ubrani, zanim stali się nadzy, zostali napełnieni, zanim stali się puści, zostali ożywieni, zanim zostali zabici. Jak ktoś taki ma cenić wszystko to, co dostał i tego wcale nie szukał? Nie będzie tego cenił. Na koniec chciałbym przytoczyć fragment opisujący ten rodzaj osób z kazania Spurgeona, prawda, takiego XIX-wiecznego kaznodziei, który tam tą grupę podsumował. Cytat. Nieszczęśliwi ludzie, we wszystkim niestabilni, niepoważnie myślący o poważnych sprawach dotyczących wieczności, gotowi postępować właściwie, jeżeli są odpowiednio prowadzeni, ale również szybko gotowi pójść błędną drogą. Tacy ludzie nie potrafią myśleć. Są jak mięczaki, bez kręgosłupa, tylko meduzy. Są niestali i niekonsekwentni. Jeszcze nie skończą budować swoich domów z piasku, jak pływ morza je rozmywa. Nie mają fundamentu zbudowanego na skalę, nie trzymają się prawdy, nie mają żadnych zasad. Tacy ludzie szybko ulegają perswazji, podziwiają elokwencję i pragną zdobyć uznanie. Tak ich scharakteryzował. Tyle na temat drugiej gleby. Przed nami gleba z wersetu 7 Mateusza 13, czyli ta z cierniami. A inne padły między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je. Nasz Pan wyjaśnia tę ziemię w wersecie 22. A posiany między ciernie to ten, który słucha słowa, ale troski tego świata i ułuda bogactwa zaduszają słowo i plonu nie wydaje. W tym przypadku ziemia okazuje się dużo lepsza niż wcześniej. Coraz lepsza ziemia z każdym rodzajem kolejnym. Bo coś na niej rośnie. Rośnie pszenica i rośnie ciernie. W Izraelu ciernie podobno nie rosną na byle jakiej ziemi. Zawsze koło pszenicy, na dobrej ziemi, tam gdzie pszenica sobie dobrze radzi, to i ciernie sobie tam się znajdują. Muszą mieć dobrą ziemię. Problem polega tylko na tym, że ciernie rosną szybciej u nich. I niż pszenica i zaduszają pszenicę, nie pozwalają im jej rosnąć. Gdy porównamy zapisy wyjaśnienia naszego Pana z Mateusza, Marka i Łukasza, to zauważymy, że mamy w sumie cztery rodzaje. Ja kiedyś miałem w wykładzie akurat o tym, ten wątek mówiłem o tym posianym na ziemi ścierniami i wtedy mówiłem, że jest pięć rodzajów, ale wczoraj w czasie analizy tego okazało się, że Mateusz błędnie tłumaczy pierwszy problem tejże grupy osób, mówiąc, że umiłowanie tego świata zadusza słowo. Okazuje się, że tak jak wszystkie inne, w inne dwa inne miejsca, nie jest to umiłowanie, powinno być tylko troski tego świata. A jednak jest to różnica, prawda? Umiłowanie także nie pięć, jak mi się kiedyś zdawało, ale okazuje się, że są cztery rodzaje problemów związanych z tąże grupą osób. Jeszcze raz powtarzam zatem, że Mateusz 13,22, tam gdzie nasz Pan wyjaśnia problem tej klasy, to mówi, że posłany między ciernie to jest ten, który słucha słowa, ale troski, a nowy przekład podaje tutaj umiłowanie tego świata, ale troski tego świata i uda bogactwa zaduszają słowo i plonu nie wydaje. Tak samo o tych troskach powiedzą dwaj następni ewangeliści, tylko Mateusz mówił o tym jako o umiłowaniu świata, ale jest to, sprawdzałem, jest to dokładnie to samo greckie słowo w każdym przypadku. To, jeżeli dwa razy są to troski, dlaczego raz ma być umiłowanie, jeżeli to jest to samo słowo? Ale to wracanie nie jest takie istotne. Zatem troski tego świata to ich pierwszy problem. Troski tego świata w znaczeniu codziennych, życiowych spraw. O takie, które możemy przeczytać Mateusz 6,32. Cofnijmy się lekko do tyłu. Mateusz 6,32. To powinno być 31, przepraszam, pomyłka z mojej strony. Nie troszcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym będziemy się przeodziewać, i potem bo tego wszystkiego poganie i tak dalej, ale to są właśnie te troski codziennego świata o zabezpieczenie swojego własnego bytu. Co będziemy jeść, pić i w co się będziemy ubierać. To są te codzienne troski i te troski wystarczające są już po to, żeby zadusić pragnienie. Trzeba zadbać o swój byt, no i to już wystarczy, żeby się nie interesował bliżej sprawami królestwa. I tak większość ludzi działa rzeczywiście, z tych, którzy nawet są ziemią, na której rośnie też pszenica. Ale ciernie, na przykład w postaci troszczenia się o ten żywot, co będziemy jeść, co będziemy pić, co się będziemy ubierać, możemy dodać, w czym będziemy, w jakim domu będziemy mieszkać, jakim samochodem będziemy jeździć, a gdzie pojedziemy na wczasy, a czy większy telewizor byśmy sobie może kupili, taki jeszcze teraz są takie duże, nasz pół ściany zajmie, to trzeba na to wszystko zarobić, prawda? No i no to wszystko zajmuje czas i już jest cień. Już jest cień dla niektórych wystarczający. Drugi problem to ułuda bogactwa. Przy czym tutaj zaznaczmy, większym problemem jest nie samo posiadanie bogactw, co ich pragnienie, dążenie do ich zdobycia i związane z tym pułapki. Marek 10,24, odczytajmy sobie na ten temat. A uczniowie dziwili się słowom Jego, on tam mówił o tych bogatych, że trudno będzie im wejść do królestwa, lecz Jezus odezawszy się znowu rzekł do nich: dzieci, jakże trudno tym, którzy pokładają nadzieję w bogactwach, wejść do Królestwa Bożego. Zauważmy, jakże trudno jest tym, którzy pokładają nadzieję w bogactwach, wejść do Królestwa Bożego. I jeszcze weźmy sobie 1 Tymoteusz 6,10. 1 Tymoteusz 6,10. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy ulegając jej zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Korzeń wszelkiego złego nie pieniądze, tylko miłość pieniędzy. A więc dążenie do tego jest głównym problemem, a nie posiadanie. Jednak samo posiadanie bogactwa też raczej nie sprzyja, ale to nie jest główny problem. Ale nie jest korzystne i sprzyjające dla poświęconych. Ktoś powie, a dlaczego? Dlaczego jak ja mam dużo pieniędzy, to ma być... Ja nie pokładam nadziei w te pieniądze. Ja nie zabiegam o te pieniądze. Po prostu mam. Spadek otrzymałem. No i co? To ma być przeszkoda dla mnie, żebym osiągnął królestwo? Nie musi być. Nie musi być przeszkodą. Ale jest pewna niekorzyść związana. Dlaczego? Posiadanie. Już samo posiadanie. Nawet jeżeli pomijamy to najgorszy problem, czyli dążenie, zabieganie. Samo posiadanie odciąga od służby na rzecz królestwa, odciąga od prawdy na temat królestwa. Ktoś powie, jak to? W jaki sposób odciąga? Dlaczego miałaby odciągać? A no właśnie. Człowiek, bo czyni posiadanie dóbr tego świata, posiadanie już, jak je mamy, nieważne skąd się wzięły, mamy, czyni człowieka zadowolonym z obecnego świata takim, jakim on jest. I tym samym gasi w człowieku pragnienie i oczekiwanie lepszego świata w przyszłości, w królestwie. Bo przecież ten niby zły świat wcale nie jest taki zły. Ja mam tyle środków, ja sobie mogę wszystko, co chcę kupić, zapewnić. Skoro ten los w tym świecie tak dobrze mnie potraktował, no to czy ja mam wzdychać za Królestwem Bożym? No, trochę mniej mi to tak, jak wcale z tego powodu nie odczuwam dyskomfortu. Dlatego nasz Pan powiedział, że łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A zauważmy, łatwiej, ale nie, że to nie jest niemożliwe. Przy okazji wiemy, że ucho igielne to nie chodzi o igłę prawdziwą, bo żaden bogaty, ale biedny też nie wszedłby przez ucho igielne to prawdziwe. To chodzi o tą furtkę, która była w bramie miast starożytności, na przykład w Jerozolimie. Była mała furtka w dużej bramie miasta. Miasto, duża brama była otwarta na cały dzień, żeby ludzie mogli swobodnie wchodzić, wyjeżdżać i wjeżdżać do miasta. Ale po zmroku duża brama była zamykana na noc dla bezpieczeństwa, a w środku była taka mała bramka, jakby taki jakiś spóźniony piechur, prawda, przybył po zmroku, kiedy brama już zamknięta i on puk, otwórzcie, bo tak mi zeszło, prawda, długo. No to wtedy oni całej bramy nie otwierają, bo to niebezpieczne i pewnie długo trwa, tam dużo rygli musi być. Otwierają tylko małą brameczkę, może mniejsze niż te drzwi, prawda, tutaj w pokoju. No i tam człowiek lekko się może skulywszy przejdzie, a jak ma wielbłąda ze sobą, to ten wielbłąd musiał na kolana kłaść się, prawda, żeby się zmniejszyć i on go tak tam sznurkiem przeciągał i to było nie lada przeprawa dla tego wielbłąda przez tą... I oni nazywali tą małą bramkę w tej dużej bramie uchem igielnym, bo w stosunku do ogromnej bramy jako całości była bardzo, bardzo malutka. No i ten wielbłąd rzeczywiście ma tam problemy, ale przechodził. Każdego dnia były przypadki, że spóźniony piechur z wielbłądem przybył pod bramę i tą bramką go, tym uchiem igielnym go wpuszczali. Nasz Pan o tym właśnie powiedział. I to było pewien kłopot. I on mówił, nasz Pan, no bo wielbłąd bardziej przez to ucho igielne przejdzie niż bogaty do królestwa, bo bogactwo będzie odbierało jego uczucia, emocje, pragnienia, no bo jemu tu jest tak dobrze, że dlaczego ma wzdychać za, tak bardzo za królestwem. Zatem, jeśli ktoś jest bogaty w dobra tego świata, a mimo to pragnie królestwa i czeka na królestwo, to co? Daje większy dowód miłości do prawdy i sprawiedliwości niż biedny. Taka jest prawda. Bo biedny może, chociaż nie musi, ale biedny może pragnąć królestwa samolubnie. Dla odniesienia korzyści, których teraz nie ma. A nie z umiłowania zasad prawdy i sprawiedliwości. To ile biednych tego świata w królestwie będzie się cieszyło z tego, że jest królestwo, to dopiero się zobaczymy. Powinni wszyscy w 100%, jeśli miłują zasady królestwa, ale zobaczymy, tak nie będzie. Wielu biednych dzisiejszych tego świata w królestwie pójdzie na wtórną śmierć. Wcale się nie będą cieszyli nad tymi warunkami. Oni tylko pragnęli samolubnie, a mamy ci, którzy samolubnie pragną, to ci, którzy będą częściowo umierali w 100 latach, a gremialnie, jako kozy pod koniec wieku tysiąclecia, bo oni tylko będą chcieli korzystać z warunków królestwa, a wcale nie będą miłować tych zasad, jakie tam panują. Będą panowały. Bardzo dobrym przykładem bogatych, którzy bardziej kochali Boga i prawdę niż doczesne dobra, są chociażby Abraham, jest Iob, albo współczesny nam brat Russell, bardzo bogaty człowiek. I wszystkie te majątki, wszystko to skierowało na ruch prawdy i na działalność. Co jeszcze jest powiedziane o tej klasie nad cielniami, albo jakie są jeszcze inne cielnie, bo na razie powiedzieliśmy troski tego świata i ułudą bogactwa mogą być cielniami, które zduszą pszenicę na tej dobrej ziemi. Pożądanie innych rzeczy, czyli pożądanie tego, czego jeszcze nie mamy, a co jest w ofercie tego świata. Jest to pragnienie typowe dla każdego upadłego człowieka. Upadły człowiek ma to do siebie, że nigdy nie jest długo zadowolony ze stanu, w jakim jest. Ciągle pragnie czegoś nowego. To jest właśnie też powodem dla różnych grzechów w rodzinie ludzkiej, bo powszednieją im pewne sprawy i coś by chcieli nowego, czego jeszcze nie było. Tu się nie będę za dużo na tym rozwijał, bo każdy wie o tym, prawda, o tej kwestii pożądania innych rzeczy, że Biblia na przykład nam mówi, żebyśmy poprzestawali na tym, co mamy. Chrześcijanie nie powinien dążyć koniecznie do tego, żeby podnosić swój stan materialny na coraz wyższy poziom, bo tak robi świat wokół nas, bo zmieniają samochody, domy, w czasy zagraniczne i tak dalej i my też tak chcemy. Poprzestawanie na tym, co się ma, jest rzeczą właściwą. Wieczne wzdychanie i narzekanie na to, że nie jest nam dobrze, niszczy człowieka. Narzekanie niszczy człowieka, niszczy dobre cechy w tymże człowieku. Taki człowiek nie będzie miał cichości, nie będzie miał cierpliwości, nie będzie miał miłości obywatelskiej, bezinteresownej, nie będzie uprzejmy, życzliwy wobec innych ludzi. Napełni się na przykład zazdrością. Osoba niezadowolona nigdy tak naprawdę nie będzie pobożna. Przechodzimy do... jeszcze przypomina mi się to, co kiedyś napisał brat Russell. Traktujmy nasz stan posiadania jak pogodę. Czyli bądźmy zadowoleni z takiej, jaka jest. O dzisiaj. Nie ma słońca, wczoraj było. Nie narzekajmy z tego powodu. I chyba nie narzekamy. Tak, pogody tak traktujemy. Przechodzimy do ostatniego ciernia, jaki może być, jaki nasz Pan wskazuje. Rozkosze przyjemności życia. Rozkosze albo przyjemności życia. Czyli to, co podoba się ciału. Niekoniecznie rzeczy grzeszne. Nie kojarzmy tego z grzesznymi rzeczami. Bo oczywiście grzeszne rozkosze i przyjemności życia też tu wchodzą, ale to nawet nie o to chodzi, że akurat koniecznie grzeszne. One też tak najbardziej tu wchodzą. Działa tutaj zasada z Rzymian 8:13. Paweł napisał, jeśli bowiem według ciała żyjecie, to umrzecie. Ale jeśli duchem ciała sprawy umartwiacie, żyć będziecie. Mówiąc, jeśli według ciała żyjecie, to miał na myśli różne grzeszne skłonności ciała, ale także niegrzeszne. Bo jeżeli człowiek się poświęci Bogu, a później żyje nawet nie w niegrzeszny sposób, ale tak jakby mu ciało, ludzki człowiek, ludzki punkt widzenia dyktował, no to on się nie rozwinie jako dziecko Boże i nic z tego nie będzie. Kiedy żyjemy według ciała? Wtedy, gdy naszą wolą kontrolują pragnienia typowe dla cielesnego człowieka. A z nich przecież zrezygnowaliśmy. One mają nie być już wyznacznikiem naszego postępowania. Nie mają być naszą wolą. Nasza wola ma być taka, ta duchowa, od Boga, z Biblii pochodząca, a nie od naszego dawnego, starego Adama. To oczywiście nie oznacza, że musimy zrezygnować ze wszystkiego, co jest przyjemne dla ludzkiej natury. Nie. Oznacza to tylko, albo aż, że zaspokajanie tych pragnień nie może być czynnikiem kontrolującym nasze życie. Zaspokajanie, może tak powiedzmy, żeby było wszystko już w jednym miejscu. Zaspokajanie niegrzesznych przyjemności dla naszej starej ludzkiej natury nie może być czynnikiem kontrolującym w naszym życiu. Tak, wyłączamy grzeszne, bo one odkładają tak na wstępie, a mówimy o tych niegrzesznych. To, co stary Adam niegrzesznego by chciał, to jest bardzo dobre, ale nie może być wyznacznikiem naszego postępowania. Gdyż w takim przypadku staje się cierniami w naszym sercu, a serce mamy tylko jedno. I ono ani cierni, ono nie wyżywi jednocześnie cierni i pszenicy. Nie urośnie to i to. Z tych wszystkich rzeczy możemy korzystać, jeżeli służą one naszemu byciu w prawdzie, sprawiedliwości i świętości. To dobry mi się wydaje wyznacznik. Ktoś ma wątpliwości, czy może zrobić, czy powinien zrobić, czy dziecko Boże to właściwe, żeby zrobiło to lub tamto. No to czy to będzie pomocne, służyło Twojemu byciu w prawdzie, sprawiedliwości i świętości? Jeśli zaczynają nie służyć te rzeczy prawdzie, sprawiedliwości i świętości, to znaczy, że będą dusić plon pszenicy, to znaczy, że odgrywają za dużą rolę i że w związku z tym należy zacząć odrywać od nich uczucia i skupiać się na rzeczach duchowych. Dobrą zachętą dla nas będzie rozważenie sobie albo uzmysłowienie sobie dwóch faktów. Wszystkie rzeczy tutaj doczesne, choćby najbardziej przyjemne, ciągle mówię o tych niegrzesznych, prawda? Przyjemne, niegrzeszne, dobre rzeczy tu i teraz mają jedną cechę. Są tymczasowe. Zatem jeden fakt, który nam pomoże ustawić je w odpowiedniej perspektywie. Są tymczasowe. Drugi fakt, który warto sobie przypomnieć, nawet jeśli te rzeczy zdobędziemy, przyjemne, niegrzeszne rzeczy, które by stara natura nasza chciała, nawet jak nie zdobędziemy to co, i tak nie przyniosą nam zadowolenia. Nie przyniosą. Mateusz 6 rozdział, wróćmy na chwilę, 19-21. Mateusz 6, 19-21. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje je podkopują i kradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. I potem nasz Pan dodaje, albowiem gdzie jest skarb Twój, tam będzie i serce Twoje. Z tego wraca, jaki jest przekaz myśli naszego Pana? Że skarby tutaj na ziemi, choćby najpiękniejsze, najbardziej wspaniałe, podlegają działalności moli, i rdzy i złodziei. Czyli w najlepszym wypadku, nawet jak Cię nie spotka żaden mól, żadna rdza, ani żaden złodziej Cię nie spotka, to wszystko to się skończy razem z Twoją śmiercią. A bardzo często przed śmiercią jeszcze Ci mól, rdza i złodziej to zabiorą. No i co? A mówi, ale skarb się sobie w niebie, tam te wszystkie zagrożenia nie istnieją. Jedyną drogą do prawdziwego szczęścia jest świadomość pozostawania w harmonii z Bogiem i Jego zasadami. Tak nas Bóg stworzył. Człowiek może być szczęśliwy tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli jest świadomy, że pozostaje w harmonii z Bogiem i Jego zasadami. Podkreślam słowo jest świadomy. To jest bardzo, nie będę tego bardzo dużo rozwijał, bo temat nie w tę stronę prowadzi. Ale musi być świadomość pozostawania w harmonii z Bogiem i Jego zasadami. I ostatnia gleba z wersetu 8, Mateusza 13. Jeszcze inne padły na dobrą ziemię i wydały owoc. Jedne 100-krotny, drugie 60-krotny, a inne 30-krotny. Mamy teraz najlepszą glebę, której nie trzeba orać pługiem, tak jak tej twardej na drodze, która jest dostatecznie głęboka, nie ma od razu pod spodem skały, no i też jest wolna od cierni, które na tej glebie nie rosną. Sama pszenica. Ale nawet tutaj występują trzy różnice w owocowaniu, 30, 60 i 100 razy więcej od wsianego ziarna. Od czego zależy wielkość naszego plonu? 30, 60 czy 100 razy więcej od naszej miłości do Boga. Bo im bardziej Boga kochamy, tym więcej jesteśmy w stanie zrobić, żeby się Jemu przypodobać. I tym szybciej pozbywamy się złych cech, o których wiemy, że się Jemu nie podobają. Jeśli chodzi o wyjaśnienie słów, wyjaśnienie naszego Pana, to znowu wracam do wszystkich trzech fragmentów i znowu powtarzam to, co mówiłem na początku. Jak się jeden ewangelista uzupełnia z drugim. Ja sobie tu już, żeby nie biegać w trzech miejscach Biblii, prawda, i nie szukać, to sobie już wypisałem. A więc Mateusz, zacznijmy od niego, bo mamy go, prawda, otwartego prawdopodobnie. To jest nasz ten główny. Mateusz w 13 rozdziale, a w wersecie 22, gdy nasz Pan wyjaśnia, to powiedział tak. Przepraszam, 23, pomyłka, znowu mam tutaj pomyłki, bo wykład tak powstawał na bieżąco. Więc 23, Mateusz 23. A posiany na dobrej ziemi to ten, kto słucha słowa i rozumie. Ten wydaje owoc. Jeden 100-krotny, drugi 60-krotny, a inny 30-krotny. Czyli ten posiany na dobrej ziemi słowa, to słucha słowa i rozumie. Czyli tylko tyle. Tak nasz Pan tutaj, w tym miejscu tylko tyle zapisał ten Mateusz, ten ewangelista. Ale Marek zapisał już troszeczkę to inaczej. Tam jeszcze raz Mateusz powiedział, że on słucha słowo i rozumie, a Marek powiedział, że słucha i przyjmuje je. Dorzucił element przyjmowania, o czym Mateusz nie mówi. Tylko słucha i rozumie, a przyjmuje, to nie, jego nie interesuje. A Łukasz najwięcej nam napisał. Że albo nasz Pan nam powiedział najwięcej Łukaszowi, albo właśnie przez natchnienie Łukasz otrzymał, żeby zapisał jeszcze więcej szczegółów. Nasz Pan pewnie powiedział to wszystko przecież. Łukasz zapisał słowo naszego Pana, że oni szczerym i dobrym sercem słyszą i zachowują i wytrwałości wydają owoc. Szczerym, dobrym sercem słyszą, zachowują i wytrwałości wydają owoc. Każdy z nich dodaje coś innego, co pomija inny i ten, co pomija ten drugi, no i teraz sobie to wszystko rozważymy. To mamy też bogatą charakterystykę tych posianych na dobrej ziemi. Mateusz zwraca uwagę na podstawową potrzebę słuchania ze zrozumieniem treści, jaka została zamierzona przez mówiącego. Słuchanie ze zrozumieniem. Słucha i rozumie. Słuchać ze zrozumieniem treści, jaka została zamierzona przez mówiącego. Dlaczego to jest ważne? To jest bardzo ważne. Widzimy, mamy z tym problem cały czas. Wielu słucha, lecz wyciąga inne myśli od tych, jakie są zawarte w tym, co słucha. No albo może powiedzmy teraz, kiedy już się także pisze, to w tym, co pisze. Bo akurat wtedy pismo nie było znane, prawda, za bardzo. To były pergaminy, zwoje. Ludzie nie mieli tak jak my, książek, długopisów przy sobie. Właściwie przekazywanie informacji było ustne, prawda? Pismo w czasach naszego Pana należało tylko do świętych ksiąg, do świątyni i raczej ludzie się pismem na co dzień nie posługiwali. Tak jak my mówimy, a numer telefonu sobie zapiszę, a ważne punkty sobie zapiszę, a w zeszycie zapiszę, w telefonie komórkowym zapiszę. Kiedyś było to ustne, więc dlatego mówimy o słuchaniu, ale możemy dodać czytaniu. Wielu słucha, ale wyciąga inne myśli od tych, które są zawarte w tym, co słuchają, albo dodajmy w tym, co czytają. I nasz Pan o tym mówi. Oczywiście w innym miejscu, w Łukasza 8:18 mówi, możemy sobie sprawdzić, baczcie więc, jak słuchacie. Gdyby teraz przy okazji tego wykładu, ja to w ogóle zauważyłem te słowa naszego Pana. Baczcie więc, jak słuchacie. I brat Johnson wyjaśnia, brat Jolie chyba to wyjaśnia, to baczcie, jak więc słuchacie, oznacza, jaki macie stan serca, bo samo słuchanie nie wystarczy, by usłyszeć to, co rzeczywiście jest mówione. No i to jest takie mądre stwierdzenie, nasz Pan tak genialnie potrafił powiedzieć i to bardzo krótko. Baczcie więc, jak słuchacie. Jak można uważać, jak słucha? No każdy słucha tak samo, siedzimy i słuchamy. Albo baczcie, jak czytacie. No to biorę, czytam, jak znam litery, to sobie czytam. No, nie, nie. Stan serca potrafi zafałszować to, co pisze i to, co mówią. Patrzcie więc, jak słuchacie. Czy słuchasz, albo czytasz po to, by dowiedzieć się, co Bóg ma do powiedzenia? Innymi słowy, by poznać Jego obiektywną prawdę? Bo chciałbyś poznać i dowiedzieć się. Czy też może słuchasz tylko po to, żeby znaleźć coś na poparcie swoich tez, które masz niezależnie od Słowa Bożego. A teraz tylko potrzebujesz argumentów biblijnych, no bo chciałbyś, żeby to wyglądało jako pochodzące z Biblii. Baczcie, uważajcie, jak słuchacie. Czy naprawdę chcecie się prawdę dowiedzieć, czy chcecie tylko znaleźć argument, a jak go tam za bardzo nie widzicie, to sponiewieracie ten tekst tak i te słowa, że wykręcicie z niego i zrobić, powiecie, że będziecie twierdzili, że tam pisze co innego niż pisze, i to widzimy, bo ma miejsce. Tak potrafią, i to bracia potrafią takie rzeczy robić. A może inna sytuacja, wracam do tego, patrzcie jak słuchacie, a może powiedziałeś coś, co okazuje się potem błędem, ale ty zamiast uznać ten fakt, przeprosić i wycofać się z tego błędu, woli szukać dowodów na poparcie nieprawdy, bo brakuje ci charakteru, żeby się przyznać do pomyłki. Znowu, źle słuchasz. Marek, przejdźmy do komentarza, który Marek podaje, bo to było na temat Mateusza, prawda? Rozumie i słucha. A teraz Marek mówi, słucha i przyjmuje. Słucha i przyjmuje. Podsłucha, zapewne ma Marek na myśli wszystko to, co stwierdził Mateusz, czyli słucha z właściwym zrozumieniem treści, po czym przyjmuje. Przyjmuje to w podanej formie, nawet jeśli z jakiegoś powodu nie podoba się to jego staremu Adamowi. Bo teraz mamy problem jeszcze kolejny w słuchaniu. Nawet jak usłyszymy, nawet jak dobrze odbierzemy to, co do nas Bóg przemawia, czy to, co do nas pisze, to wcale nie znaczy, że ja to potem przyjmę do siebie. Bo jeżeli to mi nie pasuje, no to troszeczkę będę jakoś tak udawał, że tam nie czytałem tego. Jakoś tam, no, zapomnę. Ludzie często wolą zapomnieć i nie wiedzieć. Dzisiaj też niektórzy wolą nie wiedzieć o wielu rzeczach. Nie chcą wiedzieć. Nie przyjmują pewnych rzeczy. Wolą być, uważają, że lepiej nie wiedzieć, lepiej żyć w ignorancji, nieświadomości. Mówią, że lepiej im się śpi. Niektórzy, im mniej wiem, tym lepiej śpię. No ale oczywiście sprawia różne plotki i tak dalej, pewnie lepiej nie wiedzieć, ale sprawy związane z Bogiem, warto byłoby się to o takich sprawach dowiadywać. To jest właśnie powiadane. Nie przyjmują później. Są różne, gdzieś takie wzajemnie uzupełniają. Każdy z nich dorzuca coś więcej, co może być problemem. Co może nas zablokować w poznaniu prawdy. Na przykład możemy nie przyjmować tego, nawet jeśli dobrze to zrozumiemy, bo nie chcemy. No, nam się to nie podoba. Tutaj także wchodzi czynienie prawdy swoją własną. Naszą osobistą, adresowaną przez Boga osobiście do nas, tak jak gdyby nie było żadnego innego odbiorcy. To jest też ważne. Biblia jest napisana dla wszystkich, ale każdy z nas powinien do Biblii podchodzić tak, jak była napisana tylko i wyłącznie dla mnie. Ja tak robię czasami z muzyką, jak mi się podoba jakiś utwór. Myślę, że specjalnie śpiewa dla mnie. A co mi obchodzi, że się może... I nawet się cieszę, jak innym się nie podoba. O, to mam dowód, tylko dla mnie nagrał to. Prawda? To jest, to wzmaga, że tak powiem, podnosi ocenę dla tego czegoś. To jest, i w Biblii jest to także potrzebne. Należy traktować wszystkie biblijne napomnienia do sprawiedliwości i świętości jako skierowane osobiście do nas. Tak samo należy wszystkie biblijne obietnice, błogosławieństw i nagród jako skierowane osobiście do mnie. Dzisiaj nawet w Manie, Mateusz nam dzisiaj czytał w Manie, prawda, i tam było, prawda, żebyśmy czynili to swoimi własnymi, żebyśmy przywiązywali do tego uczucia, żebyśmy to, co przeczytane, czyli włoską obietnicę, trzymali w umyśle tak długo, aż nasze uczucia zareagują. My tego często nie robimy i dlatego prawda na nas nie działa. To jest takie osobiste spojrzenie na przekaz biblijny, jako skierowany osobiście do mnie, nie tam do ogółu ludzi, tak jak wiadomości w dzienniku. Tak słuchamy, ale herbatę robimy, rozmawiamy, a ten dziennikarz mówi, marnuje swój głos, a pół ludzi go nie słucha tak do końca, prawda? No bo ich nie ciekawie, to tak, no te wiadomości, tak, to dla wszystkich są, bo ja nie, to mam tutaj zajęcie. I tak samo mam Biblię. No tam jest Biblia, tam niech sobie słuchają, tam ksiądz mówi, jakiś tam brat wykład mówi. Ja tu zaraz posiedzę, zaraz będzie przerwa i koniec zebrania pójdzie i mam swoje sprawy, już jestem myślami przy swoich sprawach. Ten osobisty wymiar jest niezbędny. Często nam brakuje tego osobistego odniesienia treści Biblii bezpośrednio do nas samych. No i do Łukasza przechodzimy, który podaje nam najwięcej szczegółów. Najpierw mówi o tym, że słucha szczerym i dobrym sercem. Ten na dobrym gruncie. Słucha szczerym i dobrym sercem. Bóg przewidział prawdę tylko dla tych o dobrym sercu. I nikt inny prawdę naprawdę nie pozna. Ci, którym się znaje, bardzo wiele ludzi mówi, że są w prawdzie, a to tylko tak są w prawdzie, bo akurat taki slogan. Tak naprawdę oni nie są wcale w prawdzie. I tak naprawdę oni prawdy nie znają, nie rozumieją. Bóg im nie da prawdy. Mają złe serca i oni prawdy nie mają. Oni tylko mówią, że mają. A w przypadku różnych trudności to się dopiero okazuje, czy są w prawdzie. Jak bardzo naprawdę cenią, jak gotowi są stać w jej obronie, co ona dla nich znaczy. Może niewiele znaczy. Może być taka, a jutro, a dzisiaj inna, jutro jeszcze inna. Nie ma większego znaczenia, jaka ona jest. Byle być w tak zwanej prawdzie, ale to jest slogan bez znaczenia dla większości ludzi w tak zwanej prawdzie. Tylko ci, którzy mają dobre serca, naprawdę poznają prawdę. Człowiek o dobrym sercu zawsze będzie wolał stanąć po stronie prawdy. A człowiek o złym sercu zmienia tą kolejność. Człowiek o złym sercu woli, żeby prawda stanęła po jego stronie. Oto cała różnica. Człowiek o dobrym sercu woli stanąć po stronie prawdy, człowiek o złym sercu woli, żeby prawda stanęła po jego stronie. I tak często widzimy ten problem, to odwrócenie sytuacji. Niektórzy stawiają prawdę po swojej stronie, a sami nie zajmują miejsca po stronie prawdy. No i on także powiedział, ten Łukasz dużo nam powiedział, że taki człowiek zachowuje tą prawdę. Zachowuje. To znaczy nie rezygnuje z niej bez względu na cenę, jaką przychodzi mu za to zapłacić. Nie ma dla niego znaczenia, jak bardzo musiałby być niewierny tej prawdzie. Czy tylko troszeczkę nie wystarczy niewierności i już będzie lepiej? Czy trzeba aż dużej niewierności? Nie ma dla niego znaczenia. Nie wchodzi w ogóle w grę niewierność, ani troszeczkę, ani duża. Żeby coś zyskać albo czegoś nie stracić. Nie ma też dla niego znaczenia, jak wielka byłaby jego ewentualna korzyść, jaką by mógł odnieść, gdyby malutko albo więcej niż malutko okazał się niewierny prawdzie. Czy ta korzyść byłaby też mała, czy ogromna. On jest nie tylko słuchaczem prawdy, ale jest jej czynicielem. Także wtedy, gdy postępowanie zgodnie z zasadami prawdy jest dla niego bolesne, a może dla niego, dla jego człowieczeństwa, dla jego starego Adama, bo dla niego jako dziecka w prawdzie nie jest bolesne, ale stary Adam z tego tytułu może odczuwać pewien ból. No i na koniec Łukasz dodaje jeszcze, że osoby takie w wytrwałości wydają owoc. To ostatnia cecha tych posianych na dobrym gruncie. W wytrwałości wydają owoc. Ostatni element, ale taki, bez którego nie będzie sukcesu. Tak to często bywa. Tyle różnych elementów, tyle już elementów pokonałem i w ostatnim jednym drobnym mnie i wszystko przepadło. No tak. Jak już coś robisz, to rób do końca. Albo nie rób wcale. Dlatego nasz Pan mówił, zimny bądź albo gorący. Letni to marnujesz, bo jesteś letni, znaczy będziesz coś robił w jakimś kierunku, ale tak nigdy do końca nie dojdziesz. Taki to sens. Budujesz dom, a wiesz, że go nie skończysz, bo ci pieniędzy zabraknie. To po co? Przecież on sobie marnuje. Do pewnego momentu dociągniesz, potem zostawisz, to zima, deszcze, wiatry swoje zrobią. Za parę lat ten dom będzie tylko do zburzenia. Nie zaczynaj czegoś, jeżeli nie jesteś zdecydowany doprowadzić tego do końca. Jak ktoś mówi, jak ktoś jest wierny w 99%, a w 1% jest niewierny, to jest niewierny. I powie, a to już ty, ale ja w 99% tyle razy byłem wierny. 99 razy byłem wierny, tylko raz niewierny. No tak, no to jesteś niewierny. To jest raz niewierny. A on tamten był 50 razy niewierny. Też jest niewierny. A ten, kto był prawie zawsze niewierny, też jest niewierny. No i niewierność. Nie, tutaj musi być 100% wierności i do dokończenia elementu. Czyli wytrwałości wydają owoc. Bez tego wydania owocu wytrwałości nie będzie sukcesu. Wytrwałość to nic innego jak cierpliwość. I to greckie słowo można tak tłumaczyć. Wytrwałości albo w cierpliwości wydają owoc. To oznacza długi upływ czasu. Bo zanim pojawią się pierwsze owoce, to musi być długa, długa praca. Każdy rolnik wie o tym, że sieje często na zimę. W zimie to wszystko niby niszczeje, tak, no chyba zamarza, śnieg napada, może zgnije się w ziemi, ale nie, tam jakieś podobne procesy następują, to ziarno tam pomimo zimy w jakiś sposób, nie wiem, się zmiękcza, łagodnieje, przysposto potem na wiosnę wypuszcza, malutkie, niewidoczne, ktoś może nawet nie widzieć początkowo i podeptać to, ale to rośnie. No i potem przychodzi żniwo. No w ciągu takiego cyklu, prawda, niespełnego roku ma już rolnik plon, jak wszystko dobrze pójdzie. Tu jest więcej niż rok, bo tu trzeba wiele lat naszego życia. Bo naturalne owoce rosną trochę szybciej, ale też trzeba poczekać. Natomiast te duchowe rosną znacznie, znacznie wolniej. Wymagają pracy i wytrwałości, czyli trwania w dobrym postępowaniu, bo definicja wytrwałości albo cierpliwości, ta biblijna, to jest co? Trwanie w dobrym postępowaniu pomimo przeszkód, które mają być nie tylko znoszone, ale jeszcze radośnie znoszone. Zobaczmy do Jakuba, jego pierwszego rozdziału, wersety 2-4. Jakub. Zbliżamy się do końca, obiecuję, naprawdę, nie żartuję. Jakub 1-2-4. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, albo doświadczenia, albo pokusy. Można to oddać, to słowo próby, jak chcemy, to samo będzie. Próby, doświadczenia, pokusy. Wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia albo tworzy wytrwałość, albo cierpliwość, to samo słowo. A wytrwałość albo cierpliwość zaś niech prowadzi swoje doskonałe dzieło, abyście byli doskonali i, tam chyba w naszym nowym przykładzie pisze, nienaganni, a powinny być zupełni albo we wszystko wyposażeni, nie mający żadnych braków. Tam jest to nienaganni, to nie jest dobrym słowem. Chodzi o zupełność, stan, w którym nie ma braków. Coś jest skończone. Abyście byli doskonali i we wszystko wyposażeni. Biblia Gdańska chyba mówi zupełni, to już lepiej, bo zupełni, czyli kompletny. A kody podają chyba w tym przypadku we wszystko wyposażeni, nie mający żadnych braków. Gdy weźmiemy te wszystkie myśli pod uwagę, łatwo jest zrozumieć, jak to jest możliwe, że nawet ci posiani na dobrej ziemi przynoszą różne owoce. Mamy tutaj niby trzy rodzaje tylko podane, ale chyba każdy z nas rozumie, że nie chodzi tylko o te trzy, 30, 60 i 100. Że między tym, tą 30 a setką są różne inne poziomy, na przykład 35, 48, 75, prawda? Nasz Pan tylko tak podał cyklicznie. Więc są różnego rodzaju od 30 do 100. Ale to jest właśnie rzecz, na którą też uwagę chciałbym zwrócić. Skoro nasz Pan powiedział, że przynoszą owoc 30, 60 i 100-krotny, i zgadzamy się, że na pewno między 30 a 100 są wszystkie inne pośrednie wartości także dopuszczalne, to znaczy, że jest jakiś minimalny poziom, od którego Bóg uznaje, że są owoce, a poniżej tego poziomu Bóg uznaje, że owoców nie ma. Ja sobie pomyślałem, dlaczego 30 razy? A jak ktoś przyniósł plon 29 razy? No chyba Bóg uznaje, to się nie liczy. 30 to tak jak gdyby minimum. To jest ten najniższy poziom, bo jeżeli akurat jest plon 30-krotny, nie jakikolwiek, dlaczego nie zaczęło się od dwukrotnego plonu, tylko od 30-krotnego? Jest jakiś minimalny poziom, poniżej którego Bóg uznaje, że nie mamy żadnych owoców. Niech każdy z nas zatem zbada samego siebie, na jakiej rośnie ziemi. Pomimo tego, że wszyscy jesteśmy w tak zwanej prawdzie, wszyscy jesteśmy niby tak samo poświęceni, to myślę, że wśród nas mogą się znaleźć przedstawiciele każdej z tych gleb, łącznie z drogą, którzy przypadkowo są w tak zwanej prawdzie, ale tylko są w tak zwanej prawdzie, ale tak naprawdę nie są w prawdzie. Sprawdźmy, jaka jest ta ziemia. Na ile jest głęboka, czy są jakieś ciernie, które zaduszają wzrost pszenicy, a jeśli okaże się, że nie ma cierni i że ziemia jest głęboka wystarczająco, to jeszcze mamy kolejne pytanie do zadania. Jak jesteśmy już nawet tą dobrą ziemią, dobrą glebą, to czy przynosimy chociaż 30-krotny plon? Żeby nie był 29-krotny, bo najwyraźniej 29-krotny będzie uznany za zero, bo będzie zbyt mały. Zatem tyle moich myśli w wykładzie o siewce, przypowieść siewcy. Myślę, że warto było do niej zajrzeć, bo różne szczegóły tutaj poukrywane wymagały jak gdyby wyciągnięcia i zwrócenia na nie uwagi. Niech Pan te myśli pobłogosławi dla korzyści nas wszystkich i dziękuję za uwagę.